Studio Polityka.
Dzień dobry. Dziś Sejm ma głosować nad ważną nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, której wprowadzenie w życie ma odblokować pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Czy tak się stanie? Przekonamy się niebawem. We Lwowie odbyło się ważne spotkanie prezydentów Ukrainy, Polski i Litwy, a na Pomorzu pasażerów komunikacji miejskiej czekają bardzo ważne i skomplikowane zmiany, do których chyba nie do końca jesteśmy przygotowani. I o tym dziś porozmawiamy. Jarosław Popek, zapraszam.
Studio Polityka.
Moimi gośćmi są dzisiaj w studio Radia Gdańsk Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam Państwa.
I na łączach Andrzej Potocki, portal w polityce.pl i tygodnik sieci.
Witam serdecznie.
I gość specjalny, czyli Gdańskie Serce bijące w Warszawie, Piotr Semka, publicysta tygodnika Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dziękuję Wam za miłe określenie.
Studio Polityka.
Kwestia przygotowań do tegorocznego szczytu NATO w Wilnie była jednym z tematów rozmowy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. W siedzibie BBN prezydent Andrzej Duda rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim, ministrami, szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i szefami służb specjalnych. Szef BBN Jacek Siewiera powiedział, że rozmowa dotyczyła między innymi polityki Sojuszu Północnoatlantyckiego związanej z wojną na Ukrainie.
Omówione zostały wszystkie przedsięwzięcia, które będą realizowane w najbliższym czasie w sposób planowy w zakresie polityki sojuszniczej, jak ćwiczenia, czy spodziewana polityka Rzeczypospolitej wobec szczytu NATO zbliżającego się w roku bieżącym, ale również wszystkie te działania, które związane są z przygotowaniem do tego szczytu, były przedmiotem mówienia i analizy sytuacji.
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Selin mówi, że jest kolejny sygnał, że Komisja Europejska chce zakończyć temat wypłacania w Polsce środków z KPO. Wiceminister odniósł się w ten sposób do słów unijnego komisarza odpowiedzialnego za sprawiedliwość Didiera Reindersa, który po spotkaniu z ministrem do spraw europejskich Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem pozytywnie wypowiedział się o projekcie ustawy sądowej. Nowe przepisy mają pozwolić na uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy.
Ci, którzy odpowiadają za ten projekt, sygnalizują, że dobrze by było, żeby ten projekt był przyjęty w miarę możliwości w takim kształcie, w jakim został zaproponowany w grudniu, bo te obawy, które były sygnalizowane, zwłaszcza ze strony prezydenta, że to nowe prawo będzie mogło kwestionować status sędziów, których prezydent powołał w ciągu już 8 lat 3000, naszym zdaniem i zdaniem twórców tego projektu, tego zagrożenia nie ma.
Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie przyjęta przez Sejm. I właśnie została przyjęta przez Sejm, drodzy Państwo. 444 posłów głosowało za. Sejm rządu tłumaczył wcześniej, że zdaniem legislatorów ustawa nie narusza polskiej konstytucji i prerogatyw prezydenta. Dodał, że po dyskusjach z koalicjantami ma względny komfort, iż ta ustawa może zostać przyjęta przez Sejm, do czego namawiał też cały parlament i okazało się, że namawiał skutecznie.
Wróg jest na wschodzie, stabilność powinna być na wszystkich innych możliwych frontach. Przyjmijmy środki grantowe. Aby tak się stało, potrzebne jest przekucie tego kompromisu wypracowanego przez pana ministra Szynkowskiego w postaci ustawy. Majstrowanie przy tej ustawie, jej zaostrzanie lub jej łagodzenie powoduje, że rząd, w szczególności pan minister Szynkowski czy ja, nie możemy wziąć odpowiedzialności za ostateczny rezultat.
Polska powinna przyjąć euro, a 500 plus powinno być ograniczone, mówił w studio Radia Z dr Bogusław Grabowski, były członek Rady Polityki Pieniężnej. Swoimi tezami ekonomista opozycji wywołał burzę komentarzy.
Opozycja ma dzisiaj najlepszy program, jaki można sobie poprzeć. Polacy nie mają pojęcia, o czym mówią. Jestem za euro. Przedsiębiorstwa nie są po to, żeby były wielkie, żeby spełniały ambicje właścicieli i prezesów.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapewniła, że wszystkie świadczenia społeczne zostaną utrzymane w kolejnej kadencji obecnego rządu, nawet wobec trudnej sytuacji gospodarczej. Odniosła się w ten sposób do słów eksperta Platformy Obywatelskiej właśnie Bogusława Grabowskiego, cytowanego przed chwilą, który mówił o gotowości do likwidacji i ograniczenia wielkości świadczeń rodzinnych czy emerytalnych. Minister Marlena Maląg podkreśliła, że obowiązkiem państwa jest wspieranie rodzin oraz osób najuboższych.
Inwestycja w kapitał ludzki, inwestycja w rodzinę jest obowiązkiem państwa. W ogóle nie powinno się używać tutaj słowa wydatek. To jest inwestycja w przyszłość Polski, bo budujemy silną, nowoczesną Polskę. Ona musi być oparta na rodzinie.
Wyrzutnie Patriot z Niemiec powinny być wpięte w polski system dowodzenia, uważa wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Według źródeł z MON oraz kancelarii prezydenta mundurowi Bundeswehry pojawiał się u nas po weekendzie. Minister Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że wszystkie decyzje związane z pobytem niemieckich żołnierzy w Polsce oraz lokalizacją są uzgodnione na kilku poziomach.
Z jednej strony obecność wojsk obcych, w tym przypadku wojsk niemieckich wraz ze sprzętem. Będzie to się odbywało tak, jak to jest realizowane w ramach kontyngentów wojskowych, tak jak Polska wysyła w różne miejsca kontyngenty, na przykład na Łotwę czy do Rumunii. Ale dla nas kluczowe jest to, żeby te zestawy zostały wpięte w polski system obronny.
System wspólnego biletu dla Pomorza Fala przyniesie komplikacje i podwyżki dla pasażerów. Tak przygotowany projekt oceniali dziennikarze w komentarzach Radia Gdańsk. Przypomnę, system biletu elektronicznego ma działać od kwietnia. Zniżki będą uzależnione od liczby przejechanych przystanków. System będzie i drogi, i skomplikowany, mówili Piotr Piotrowski z Gościa Niedzielnego oraz Małgorzata Rakowiec z TVP Gdańsk.
Trzeba to zderzyć z wypowiedzią zastępcy prezydent Gdańska, pana Borowskiego, który zapewniał, że nie będzie żadnej podwyżki.
Nie tak dawno jeszcze.
Od razu będzie powodowało, że wiele osób do tego systemu, nawet gdyby on miał być dobry, podejdzie w sposób bardzo krytyczny. To, co zostało zaproponowane, nie rozwiązuje tego, co jest największą bolączką, czyli szybkości przejazdu i łatwości przejazdu komunikacją zbiorową.
Studio Polityka.
No panowie, przed chwilą Sejm przegłosował nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, co jest jednym z kroków wyznaczonych nam przez Komisję Europejską, żeby odblokowane zostały pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. I co dalej z tą ustawą? Solidarna Polska głosowała przeciw, ale chyba to, tak jak mówił dzisiaj Tadeusz Cymański w rozmowie ze mną rano na antenie Radia Gdańsk, chyba to nie przesądzi o jakichś istotnych, tektonicznych ruchach w Zjednoczonej Prawicy. I może pierwsze pytanie do Piotra Semki. Co to oznacza? Czy te pieniądze naprawdę trafią do Polski, czy to jest kolejna, mówiąc kolokwialnie, podpucha Komisji Europejskiej i dalej będzie od nas wymagała czegoś więcej? Piosenka.
Nie wiem, to tutaj musiałbym mieć kryształową kulę i czarnego kota, więc nie mogę tego stwierdzić. Natomiast teraz ważna jest pierwsza kwestia, czy w Senacie opozycja złoży znaczną liczbę poprawek. Jeżeli tak będzie, no to mogą być problemy. Bo wtedy, jeżeli opozycja w Senacie przeforsuje te korekty, to decyzję Senatu może już unieważnić tylko zdecydowana większość. A nie wiem, czy uda się taką większość stworzyć. Pytanie jest, jaką politykę chce przyjąć Donald Tusk, czy chce utrącić to, czy też uchyli się od tego sporu. Natomiast ja nie potrafię o tym mówić spokojnie. Dla mnie to jest bardzo groźny precedens, który Komisja Europejska narzuca bardzo szczegółowe rozwiązania wewnętrzne i boję się, że w przyszłości może być to precedens dotyczący na przykład uzależnienia wypłaty jakichś kwestii unijnych od ustawodawstwa dotyczącego kwestii obyczajowych na przykład.
Piosenka mówi
na
tutaj
o małżeństwie osób tej samej płci. Tak może być w przyszłości. No ale i oczywiście rozumiem, że rząd pieniędzy potrzebuje jak tlenu. Ale konsekwencje w przyszłości mogą być niedobre.
O, właśnie o tych konsekwencjach, które mogą być, Piotr Semka nazwał to precedensem, ja może nazwę to pretekstem do ewentualnego niewypłacania nam pieniędzy, mówią politycy Solidarnej Polski, którzy głosowali przeciw i mówią to cały czas praktycznie bez zmiany pozycji. Pytanie do Marka Formeli, czy istotnie możemy się obawiać tego, że jak zgodnie z przysłowiem, które lubi chociażby mój dzisiejszy gość Tadeusz Cymański, dać palec, a potem odgryzł całą rękę?
No to była ciekawa rozmowa dzisiaj z Tadeuszem Cymańskim.
Dziękuję.
W Radiu Gdańsk. Pan poseł Cymański zwrócił uwagę, że cała ta konstrukcja Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Parlamentu powstała po to, żeby amortyzować i łagodzić spory w obrębie wspólnoty europejskiej, ale nie pogłębiać. Polska miałaby być jedynym krajem, który miałby mieć wmontowany mechanizm szczególnych uprawnień dla sędziów, który pozwalałby jednym sędziom weryfikować innych sędziów. W istocie ten projekt pokazuje pewnego rodzaju rodzaju delegacje uprawnień, prerogatywy prezydenckiej do poszczególnych sędziów. No, podzielam zdanie Piotra, że jest to projekt niezwykle kontrowersyjny, niezwykle trudny. Komisja wykorzystuje pewien moment w historii Europy, w którym Polska mierzy się z problemami wynikającymi z wojny ukraińsko-polskiej. Wielokrotnie robi to samodzielnie i na własny koszt. A po drugiej stronie jest opozycja, której tak naprawdę głównie zależy na tym, żeby rząd się gdzieś spektakularnie przewrócił, potknął i żeby ta porażka rządu była energią opozycji. No, moim zdaniem to jest dopiero początek tego najpoważniejszego chyba konfliktu w obrębie Zjednoczonej Prawicy w tej kadencji, bo przed nami jest Senat, tak jak Piotr powiedział, tam jest 14 istotnych poprawek opozycji, które zostały odrzucone w trakcie tego pierwszego głosowania w Sejmie. Nie miałbym przekonania, że Platforma Obywatelska zrezygnuje z tej możliwości wykorzystania politycznego kapitału tych poprawek.
No i wywróci do góry nogami cały uzgodniony projekt.
Może wywrócić uzgodniony projekt. No i jeszcze na koniec muszę powiedzieć coś, co też mnie jakoś tak niepokoi, także, bo jeżeli słyszę, że minister Szynkowski w Helsenku zgodnił z Komisją Europejską projekt ustawy, to u diabła nam polski parlament, który ma przyjmować uzgodnienia podjęte w Brukseli. To może lepiej, żeby w Brukseli przyjęto taką ustawę. No, ostatni akapit w świetle afer korupcyjnych w Parlamencie Europejskim, pouczanie Polskę o praworządności przez polityków Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej jest swoistym współczesnym skandalem.
No to pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy bo Bruksela pewnie by chciała decydować o ustawodawstwie nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej, w każdym niezależnym kraju Unii Europejskiej. Czy to, co teraz zrobiono w przypadku Polski, może się powtórzyć także w przypadku innych krajów, chociażby Węgier, które są także jak Polska na cenzurowanym w Brukseli? Andrzej Potocki.
Tutaj problem polega na tym, że Węgrzy mają trochę inną kwestię do rozstrzygnięcia z Brukselą, aniżeli tutaj my Polacy. Tam bardziej chodzi o przejrzystość wydawania tych środków, a u nas konkretnie o system prawny i zmianę w tym systemie prawnym. W związku z tym, może nie przy tej okazji, ale przy innych okazjach na pewno Parlament Europejski będzie próbował iść tą drogą. Najlepszym takim, pierwszym takim sprawdzianem poważniejszym może być kwestia odrzucenia weta ustawowo przez Parlament Europejski i przyjęcie głosowania większościowego. To będzie
o czym się już mówi. O czym się już mówi.
O czym się już zresztą coraz głośniej mówi. I tutaj na to nalega strona niemiecka, żeby takie rozwiązanie, pozbawienie Parlamentu Europejskiego weta przyjąć. Ale to, powiedzmy sobie, będzie dalsza przyszłość. To może nie taka daleka, ale teraz to się jeszcze nie dzieje w sensie formalno-prawnym. Natomiast jeśli chodzi o tą naszą ustawę, nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, to zauważmy, że projekt poparło 203 posłów, 52, z czego część była Solidarnej Polski, było przeciw, natomiast cała reszta, czyli 189 głosujących, wstrzymało się od głosu. Co to znaczy, że generalnie opozycja jednak ten projekt w jakimś sensie popiera, bo mogliby zagłosować przeciwko. W związku z tym w Senacie najprawdopodobniej rozegra się to w ten sposób, że zostaną zgłoszone te poprawki, które Sejm odrzucił, i najprawdopodobniej Senat albo odrzuci, albo przyjmie, ale nawet gdyby odrzucił, to sprawa wróci do Sejmu, z Senatu i tam zdaje się jednak posłowie przegłosują w podobnej konfiguracji, jak było Teraz problem leży gdzie indziej. Problem polega, problem tutaj leży w tym, co zrobi prezydent Duda, który dość ostro wypowiadał się, że nie dopuści do tego, żeby jego prerogatywy nie uległy, uległy zmianie. Generalnie czytając tę ustawę, to nie ma zagrożenia tutaj dla prerogatyw prezydenta w kwestii mianowania sędziów.
No ale jest inne zagrożenie. Jest takie, że jeżeli przejdzie poprawka opozycji, która mówi o tym, że sędziowie, którzy orzekają 7 lat, co najmniej 7 lat będą mogli decydować, no to są wszyscy sędziowie wybrani przez Andrzeja Dudę.
Dobrze, ale prerogatywy prezydenta Dudy nie są, jak powiedziałem, w tej ustawie zagrożone. Może być inna konsekwencja, która wprowadzi nieład w polskim systemie prawnym, większy aniżeli już go mamy. To jest kwestia tego testu bezstronności i niezawisłości. Ja mówię oczywiście skrótowo, który może przenieść się do sądu administracyjnego i tam będą to rozstrzygały dwie instancje. I teraz to rozstrzygnięcie ostateczne w sądzie naczelnym administracyjnym może być również takie, można to przypuszczać, że mogą być takie rozstrzygnięcia, które będą co prawda nieprawne, ale już teraz mamy przykład, kilkanaście razy było łamane przez sędziów prawo, kiedy podważali kompetencje innego sędziego i to będzie atak na KRS. W tym sensie, że nie tyle nominacje prezydenckie są nieważne, nominacje sędziowskie oczywiście, ile wskazywanie tych sędziów przez nielegalnie powołany organ, bo może być takie rozstrzygnięcie tych sędziów sądu administracyjnego. Tu może nastąpić poważny problem i powstać chaos. Jeśli chodzi o konstytucyjność tej ustawy, to ona owszem, wydaje się, że jednak ta ustawa jest konstytucyjna, bowiem do tej pory Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygał sprawy dyscyplinarne sądów wojskowych. I chociaż w Konstytucji nie ma zapisu, że NSA ma takie uprawnienia, ale też nie ma takiego zapisu, że te uprawnienia...
Dobrze, panie redaktorze, ale to są już konkretne szczegóły. My zaraz po krótkiej przerwie, która za chwilę wrócimy do tego tematu pod względem takim politycznym, bo przecież sporo rzeczy będzie się działo, chociażby pytanie, czy Zbigniew Ziobro będzie chciał realizować ustalenia z nowej ustawy, skoro one cofają to, co wcześniej sam zrobił. Zapraszam na razie na krótką przerwę. Na razie na krótką przerwę, panie redaktorze.
Kończąc wypowiedź, zgadzam się...
Skończy redaktor wypowiedź po przerwie.
Formelu.
Tak jest.
Studio Polityka. Studio Polityka.
Jarosław Popek, witam państwa po przerwie. Andrzej Potocki, Marek Formela i Piotr Semka są moimi państwa gośćmi. Ponownie pytanie do Piotra Semki. To pytanie, które postawiłem przed przerwą. Czy Zbigniew Ziobro w ogóle będzie chciał realizować ustalenia nowej ustawy, która, jak wspomniałem, cofa to, co Zbigniew Ziobro do tej pory robił?
No, raczej myślę, że będzie musiał bardzo poważnie się zastanowić. To jest bardzo krucha równowaga w tej chwili między Zjednoczoną Prawicą a Solidarną Polską. Znaczy mówię o dwóch stronach, czyli o Republikanach i PiSie, a z drugiej strony ugrupowaniem Zbigniewa Ziobry. Premier i kierownictwo PiS-u poszło już na daleko idące wstępstwo i uznało, że głosowanie przeciwko tym ustaleniom, które wypracował pan Szymon Senkowski, Welsenk, nie będą casus belli w relacjach między głównym nurtem PiS-u a ugrupowaniem Ziobry, ale to jest chyba wszystko, na co może sobie pozwolić PiS, bo sytuacja, w której resort powie, że my nie akceptujemy ustawionego prawa, no to będzie bardzo ostre zderzenie czołowe. Pytanie, czy Ziobro chce opuścić obóz ZPR, czyli Zjednoczonej Prawicy. Moim zdaniem nie. Bo jednak start w pojedynkę ciągle bardziej nie opłaca się Ziobrze niż opłaca się. Bo te wszystkie takie opowieści, które snują zazwyczaj dziennikarze Newsweeka czy na temat, że ewentualnie Solidarna Polska by posłała razem z Konfederacją, nie bardzo w to wierzę. Konfederacja jest trochę tak jak ugrupowanie Skorpion, który ugryzie każdego, kto z nimi pójdzie w wspólnej koalicji, dlatego że jest to ugrupowanie, które zbudowane jest na niechęci do całego tego procesu dobrej zmiany, który trwa od ponad 6 lat. Więc Solidarna Polska w pojedynkę moim zdaniem nie ma szansy na przekroczenie 5%, chyba że PiS odniósłby bardzo prestiżową porażkę, to znaczy przyjąłby wszystkie te ustawodawstwo, które, no co tu dużo mówić, da paliwo takim ludziom jak pan Tuleja, czy pan Matczak, czy pan Żurek, którzy już jak gdyby uważnie czytają te nowe ustalenia skonsultowane z Brukselą, tak aby ciągnąć jedną nieustającą akcję protestów, negacji autorytetu innych sędziów i tak dalej. To nie mam żadnych złudzeń. Jeżeli PiS będzie zje tą żabę, a potem mimo wszystko wskutek jakichś nowych kruczków nie dostanie tych pieniędzy, no to rzeczywiście prestiż premiera Morawieckiego ucierpi, wtedy Solidarna Polska może zastanawiać się nad samodzielnym stanem, ale to byłoby dla niej bardzo duże ryzyko. Nie sądzę, żeby na to poszli. Więc myślę, że jednak Zbigniew Ziobro będzie starał się nie postawić się na marginesie dużego obozu Zjednoczonej Prawicy.
No to zobaczymy, jak to będzie już bardzo niedługo, bo według Piotra Millera, czyli rzecznika rządu, jeżeli w ciągu miesiąca, półtora miesiąca zostanie ta ustawa wprowadzona w życie, ta nowelizacja, to wtedy możemy spodziewać się środków na KPO, pieniędzy na KPO już w maju albo czerwcu, ale jeszcze słowo kończące... Słowo kończące ten temat, Marek Formela jeszcze.
Może nie słowo kończące, bo sprawa jest w toku przez tygodnie będzie, ale wydaje mi się, że warto, żeby jednak wybrzmiewało zdanie pana komisarza Reindersa, że jest to jeden z ważnych kroków milowych, ale interpretacja tego sformułowania każe sądzić, że mogą być jeszcze inne, może mniej ważne albo równie ważne.
Jest ich już sporo.
Kroki milowe i sądzę, że stąpamy po bardzo, bardzo kruchym lodzie w tej sprawie. Bardzo.
Dobrze, panowie, zmieniając temat. Wczoraj Małgorzata Kidawa-Błońska w jednym z wywiadów stwierdziła, że denerwują już ją pytania o program Platformy Obywatelskiej, a politycy opozycji, politycy koalicji rządzącej mówią, że ten program jest znany, bo chociażby ujawnił go dr Bogusław Grabowski, czyli były członek Rady Polityki Pieniężnej, a ten program brzmi: przyjąć euro, 500+ powinno zostać ograniczone, emerytury powinny, 13-14 emerytura zlikwidowane, w ogóle programy społeczne powinny zostać bardzo mocno zmodyfikowane. I jak twierdzą właśnie politycy Zjednoczonej Prawicy, to jest oficjalny już praktycznie program bliskiego kiedyś współpracownika Donalda Tuska. Pytanie do Andrzeja Potockiego. Czy tak jest w rzeczywistości?
Może tak się stać. Do tego dodajmy jeszcze likwidację mediów publicznych, o której ciągle mówi Platforma Obywatelska, oraz likwidację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. No to można powiedzieć, trudno jest to nazwać programem, bowiem to są takie pojedyncze hasła rzucone do elektoratu, że jak przejmiemy władzę, to dopiero zrobimy z tym PiS-em wreszcie porządek. Natomiast z jakimś taką koncepcją programową odbudowy, znaczy budowy kraju, polepszenia bytu mieszkańców, to niewiele ma wspólnego. Ale faktycznie coraz głośniej politycy Platformy mówią, trudno jest powiedzieć, czy jest to zamierzone, czy raczej im się to wymyka spod kontroli, bo taki profesor Grabowski wyjdzie i powie szczerze, co o tym wszystkim myśli, to jeszcze na razie trudno jest powiedzieć. Generalnie Platforma jako taka programu nie ma, natomiast te hasła, które my słyszymy, no nie sądzę, żeby pomogły opozycji, a konkretnie tutaj Koalicji Obywatelskiej wygrać te wybory i przejąć w Polsce władzę. Moim zdaniem to jest za mało, to trafia tylko i wyłącznie do tak zwanego zabetonowanego elektoratu, bowiem zabranie, powiedzmy sobie, dłubanie przy tych programach społecznych nie jest absolutnie w interesie przeciętnego Polaka i raczej jest to takie wbijanie sobie gola do własnej bramki, aniżeli realny, konstruktywny program, jaki na przykład przed wyborami ostatnimi miała Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość. Niestety, no tutaj widzimy, że opozycja nawet nie stara się specjalnie, żeby taki program stworzyć, bo po prostu albo nie mają zaplecza intelektualnego, żeby zbudować konkretny program gospodarczy.
No jak długofalowy, mają, Bogusław Grabowski.
No tak, ale no to jest, Bogusław Grabowski jest turboliberałem. On na przykład twierdził, żeby wszystko sprywatyzować. Ja generalnie nie mam nic do kapitalizmu, ale Polska jest w takiej sytuacji, że my nie mamy kapitału jako takiego. W związku z tym prywatyzacja ważnych dla sektora państwowego, dla państwa...
Mam kandydata na ministra
takich jak prywatyzacji. Lotus, takich jak Orlen, to komu to mamy? W Polsce nikt tego nie kupi, bo nie ma pieniędzy na to biznesmeniu. Kupi to kapitał zagraniczny i w ten sposób pozbędziemy się naszych pereł w tej koronie i tylko na tym można stracić. W związku z tym inna jest sytuacja Polski, inna jest sytuacja normalnie rozwiniętego kraju zachodniej Europy, czy powiedzmy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie ten kapitał jest i gdzie oddanie ważnych dla sektora publicznego firm w prywatne ręce nie wiąże się z tym, że przejmą nad nią kontrolę, powiedzmy sobie, ktoś z zagranicy i będzie nam dyktował później państwu polskiemu warunki. W związku z tym, jak już wspomniałem, to są takie hasła rzucone dla betonowego elektoratu, które nie mają wiele wspólnego z realnym, prawdziwym programem, którego celem jest poprawa bytu Polaków, a do tego są politycy, za to biorą pieniądze, żeby nam się żyło lepiej.
O tym, jak wyglądała prywatyzacja za czasów liberałów, to Polacy przekonali się w latach 90. Tutaj Marek Formela ma kandydata na ministra prywatyzacji, ale jeszcze dopowiem do tego, bo jeżeli Bogusław Grabowski mówi jedno, czyli przyjąć euro, zlikwidować, ograniczyć 500+, a Donald Tusk i ważni politycy Platformy mówią absolutnie nie, no nie zlikwidujemy 500+, euro też nie przyjmiemy na razie, bo przynajmniej nie ma takiej sytuacji gospodarczej, no to komu wierzyć? Marek Formela.
No wierzyć Grabowskiemu, bo to jest program Platformy. Donald Tusk przeląkł się tej proletariackiej, powiem z przekąsem, szczerości pana Grabowskiego, który jasno wyłożył cele polityczne tego środowiska. One są, to już warto zauważyć, o czym powiedziałeś, niezmienne, bo już tę lekcję Polska przerabiała w latach 90. ze wszystkimi skutkami społecznymi, które latami były niwelowane przez poszczególne, przez część przynajmniej polskich rządów lepiej lub gorzej. No pan Grabowski też jeszcze był autorem w trakcie tej wypowiedzi, zafrapował opinię publiczną tym określeniem, że właścicielom nie zależy na tym, żeby firmy się rozwijały, były większe, że generalnie właściwie właścicielom chyba na niczym nie zależy na tym, żeby firmy się zwijały, a następnie żeby były przejmowane za bezcen albo kupowane przez zagraniczne
kapitały. Chyba tak w podtekście było, że nie po to są te duże firmy, żeby się rozwijały.
No nie po to są te duże firmy. Lepiej, żeby się zwijały, a podzielone na dziesiątki małych spółek można by je bardzo zręcznie. Taki eksperyment przeżywaliśmy w Gdańsku. Był taki okres, kiedy Gdańską Energię dzielono na dziesiątki spółek. W każdej spółce były zarządy, rady nadzorcze. Dopiero kiedy zmienił się zarząd i zmienił się sposób widzenia polskiej gospodarki, to grupę Energa zaczęto na powrót konsolidować, czyli usprawniać zarządzanie tym przedsiębiorstwem, a nie delegować kolejne uprawnienia i tworzyć nowe stanowiska. Donald Tusk się przestraszył, nie dlatego, żeby nie uważał tego, co uważa profesor Grabowski, bo cała droga życiowa Donalda Tuska, droga życiowa w polityce, rzecz jasna, naznaczona jest wiernością tym poglądom, które pan profesor Grabowski tak ochoczo i wylewnie i rzewnie przedstawił redaktorowi Rymanowskiemu.
To pytanie do Piotra Senki, bo opozycja już ma takie problemy z przedstawieniem swojego programu rzeczywiście, bo raz mówią tak, raz mówią inaczej, że nawet zaczęło to denerwować dziennikarzy ze stacji czy z mediów, które są związane z opozycją. Wczoraj i w Radiu Z, i w Radiu RMF były dwie rozmowy właśnie z politykami Platformy Obywatelskiej, gdzie najpierw Małgorzata Kidawa-Błońska została wypunktowana, jeśli chodzi o to, że tego programu nie ma. Stwierdziła, że nie chce w ogóle już więcej na ten temat mówić. A w innej stacji Izabela Leszczyna z kolei na pytanie o to, jaki jest program Platformy dla studentów, przez dwie minuty milczała. Piotr Semka, czy to już zaczyna naprawdę denerwować nie tylko media związane z opozycją, ale też wyborców opozycji, że najwyższy czas, żeby przedstawić jakiś program?
No, ja jestem zresztą zaskoczony, że tutaj nie mają wypracowanej polityki odpowiedzi na ten temat, bo sytuacja, w której pani Kidawa-Błońska w ogóle ma pretensje do dziennikarza, że pytają o to...
No, a to tak zawsze było.
No dobrze, no ale jednak wyborcy to oglądają i wyciągają wnioski. No. To jest podobne zjawisko jak inna sytuacja, którą obserwujemy. To, że ugrupowanie Szymona Hołowni zachowuje się absolutnie, no, nazwałbym to, w sposób no, taki nieprzemyślany. No. Jeżeli padają pytania na temat zaniedbań Polski 2050 w sprawie rozliczeń finansowych, na co wskazała PKW, no to jedyne, co ma do powiedzenia Szymon Hołownia, to to, że jest jakiś spisek partii starych, które nie chcą dopuścić nikogo nowego. No, dziennikarze w normalnym kraju powinni roznieść Hołownię za ten styl odpowiedzi, który niczego nie wyjaśnia. Taka sama sytuacja była parę dni temu, kiedy senator związany z Hołownią rzucił ogórkiem w studiu. Hołownia nie ma nic do powiedzenia na ten temat. No przecież to jest absolutny przykład braku profesjonalizmu. Co to za polityk, który wdaje się w pyskówki z prowadzącym, wychodzi, rzuca jakimś warzywem. No to, notabene złośliwi pytali, czy ilu polityków na świecie nosi w kieszeni ogórek.
No ile osób na świecie nosi w kieszeni ogórek?
Tak. To, w czym taki ogórek? Nie wiem, w jakimś woreczku, no to nie jestem w stanie tego skomentować. No,
senator Borek handluje ogórkami właśnie między innymi z Rosją, ale panowie, to już zostawiając ten temat, bo jeszcze zostały nam dwa...
Wracam do tematu. Nieprzygotowanie medialne, czy to pani Kidawy-Błońskiej, czy Burego, czy to Hołowni, jest zdumiewające, no bo to jest zachowanie małego dziecka przyłapanego które nie bardzo wie, co powiedzieć, tupie duszką i mówi, pan nie ma prawa mi zadawać takich pytań, jestem oburzony, obrażam się i tak dalej. To wyborcy widzą, moim zdaniem, więc dziwię się, że ktoś nie postanowił zarysować jakiegoś zakresu. Gdyby ten zakres był, no to wtedy nie mielibyśmy tych dywagacji, czy pan Grabowski reprezentuje linię PO, czy jest tylko niegdysiejszym doradcą. Brak tego programu będzie coraz bardziej uwierał opozycję, moim zdaniem.
No program to jest pewien kłopot, bo to jest zobowiązanie, to jest też zdjęcie płaszcza marynarki, rozwiązanie krawata i pokazanie dokumentów Polakom na stole i to być może ze względu na pewien wspólny genotyp środowiska Platformy Obywatelskiej wydaje się dzisiaj zbyt niebezpieczne, bo mogłoby wprost przerazić Polaków, więc należy lawirować, tumanić, uciekać, kręcić, a ostatecznie milczeć albo tak jak mówicie wychodzić ze studia, kiedy pytania są niestosowne.
No właśnie takie niespokojne czy histeryczne zachowanie już chyba wyborcy zaczynają to zauważać, tak jak ja przynajmniej obserwuję, że zaczynają to zauważyć. Panowie, przenieśmy się na chwilę jeszcze za wschodnią granicę, bo jeszcze mamy temat bardzo istotny z Gdańska do omówienia na sam koniec, ale no, we Lwowie odbyło się spotkanie prezydenta Polski, prezydenta Ukrainy, prezydenta Litwy, czyli tego trójkąta lubelskiego tak nazwanego ciała a przy okazji do Polski trafiają patrioty z Niemiec i trafiają też setki czołgów, które zostają przewożone właśnie z Holandii do Polski i trafią na wschodnią granicę, na razie na czas jakiś określony, ale nie wiadomo na jak długo. I pytanie do Andrzeja Potockiego, czy oznacza to właśnie te dwa ruchy, to spotkanie we Lwowie, które było bardzo owocne, prezydent Duda był tam witany owacjami i to, że ten sprzęt wojskowy trafia i do Polski, i na Ukrainę w coraz większej ilości, to świadczy o tym, że jednak Zachód pojął to, o czym rozmawiamy, nad czym zastanawiamy się od wielu tygodni, pojął, że to nie jest czas na jakieś tutaj dyrdy mały, tylko trzeba po prostu walczyć z Rosją pełnymi siłami. Andrzej Potocki.
Ja bym nie łączył tych dwóch spraw, to znaczy wizyty prezydenta Dudy we Lwowie i przyjazdu ciężkiego sprzętu do Polski. Ciężki sprzęt do Polski przyjeżdża w ramach naszej umowy bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to kolejna partia uzbrojenia dla armii amerykańskiej, która tutaj stacjonuje i która w ten sposób jest oczywiście wzmacniana. Bardziej bym łączył wyjazd prezydenta Dudy do Lwowa z koncepcją Polski przekazania 14 nowoczesnych, super nowoczesnych czołgów typu Leopard w ramach tej wspólnej koalicji, którą właśnie teraz budujemy. My oczywiście, bowiem jeszcze nie nastąpił przełom w dostawach na Ukrainę. Ten ciężki sprzęt, jak mówią Amerykanie, oni to pochwalają, ten ruch, ale generalnie jeszcze nie ma, pociągi nie są załadowane, lory nie są pełne czołgów i nie mkną w kierunku Donbasu, tylko stoją jeszcze w garażach europejskich. Europa ma około 2000 Leopardów. Ukraina bardzo potrzebuje czołgów, bowiem bez nich, jak wspominał głównodowodzący armii ukraińskiej, bodajże chyba to był w tym przypadku to był Załużny, Ukraina potrzebuje 300 czołgów i tam około jeszcze drugie tyle dział. W związku z tym, żeby przeprowadzić skutecznie kontrofensywę. I ten gest Polski, który bardzo pochwalił zresztą prezydent Zełenski, bowiem to leży w żywotnym interesie państwa ukraińskiego, przekazanie tych 15 sztuk. Problem polegał na tym, że obawiano się, żebyśmy nie przekazywali wszystkich Leopardów Ukrainie, bowiem wtedy zostaniemy rzeczywiście bez czołgów. Natomiast 15 sztuk, czyli jedna kompania praktycznie, tutaj niewiele u nas zmienia. Natomiast dajemy dobry przykład, który już podchwyciła Finlandia, mówiąca, że oni się chętnie pozbędą części swoich leopardów i przekażą je na Ukrainę, o ile oczywiście powstanie taka koalicja tych państw, o której mówi prezydent Duda, o której mówiono właśnie we Lwowie i to się właśnie teraz dzieje.
I tu postawmy, panie redaktorze, przecinek, bo już powoli zbliżamy się do końca programu, a ja chciałem spytać Piotra Semkę, czy ten sojusz, taki przyjazny sojusz, o którym mówi, w ten sposób mówi Władimir Zełański, czy prezydent Duda, czy prezydent Litwy, czy ten sojusz utrzyma się po wojnie i to będzie takie przesunięcie wahadła z europejskiego w stronę właśnie naszego regionu?
No, to się dzieje na naszych oczach. Zauważmy, że wczoraj prezydent Duda razem z prezydentem Zełańskim złożyli kwiaty na grobie polskich obrońców Lwowa. No, każdy, kto zna tą tradycję ukraińską, wie, że to jest bardzo daleko posunięty gest, bo dla Ukraińców jeszcze 5-6 lat temu no, można było przeczytać, że ukraińscy młodzi żołnierze wówczas zachodnio galicyjskiej armii walczyli z polskimi imperialistami, którzy chcieli utrzymać władzę polską nad Ukrainą zachodnią. Ja bardzo doceniam takie gesty, bo to jest ciężki dialog, on nie jest łatwy. Mieliśmy niedawno incydent, że Rada Najwyższa Ukrainy zamieściła zdjęcie dowódcy sił ukraińskich Załużnego z portretem Bandery, ale ten dialog się jakoś toczy. Jednak on powoli zmienia wrażliwość i Polaków, i Ukraińców. To jest trudny proces. Zawsze radykałowie po obu stronach mogą zawsze rzucić, że któraś ze stron uczestniczących w tym dialogu zdradza jak gdyby tradycję.
I dlatego, ale panie redaktorze, już muszę tu niestety przerwać, tych radykałów nie należy słuchać. I teraz na ostatnie słowo w naszej audycji dzisiaj ma Marek Formela i sprawy gdańskie.
A co się wydarzyło?
O czym będziemy rozmawiać? Mamy do wyboru dwa tematy, proszę sobie wybrać, czyli system, nowy system biletowy Fala.
A ja już o gdańskich tematach nie mogę mówić. No nie,
możesz, Piotrze, nie ma czasu
gdańskie
po prostu.
Gdańskie serce bijące mamy, w Warszawie, tak jest, musi mamy mówić
system,
o tematach
mamy
gdańskich.
System biletowy Fala i mamy też Radę Nadzorczą Gdańskich Wodociągów.
No oba tematy są interesujące, one są spójne, ponieważ stanowią o obliczu gdańskiej władzy. Tam, gdzie władza jest czymś przyjemnym, pożytecznym dla wąskiego grona jej użytkowników, takie decyzje są podejmowane niezwykle lekko i bez szerszych konsultacji. W nowej Radzie Nadzorczej, poza prawnikiem z kancelarii dość znanej w Gdańsku, są sami interesariusze lokalnej władzy, jej wykonawcy, beneficjenci różnych decyzji lub nawet pani, która była kierowniczką działu promocji i w Europejskim Centrum Solidarności, akurat w tym samym czasie, kiedy chyba pracowała tam prezydent Gdańska. Już był taki przypadek. Dyrektor biura pana prezydenta, dziennikarz, literat, pan Bągowski też trafił do wodociągu. Woda ma w sobie coś atrakcyjnego. Woda poza tym bardzo dobrze płaci. Myślę, że każdy w Gdańsku powinien wiedzieć, że składa się na około 100 tysięcy złotych rocznego wynagrodzenia w Radzie Nadzorczej dla przewodniczącej i 80 tysięcy dla członków tej Rady. Dużo trudniej jest z biletem, no może dlatego, że pan Boraski też ma na głowie poza biurkiem w urzędzie dwa biurka w innych radach nadzorczych. I wszystko to razem sprawia wrażenie pewnego pośpiechu. No nie może być tak, wydaje mi się, że mieszkańcy Gdańska w tej sprawie będą mieli jasny osąd, że nowy system zaczyna przypominać księgę wejść i wyjść, że w zasadzie brakuje tylko książki w każdym tramwaju, w każdym autobusie, że każdy będzie odnotowywał, że wchodzi i będzie odnotowywał, że wychodzi. No stopień komplikacji i stopień no po prostu stopień komplikacji bałaganu, tego bałaganu i bałaganu. Nie chciałem na tym etapie, może to jeszcze jest projekt, ale niedopracowania tego systemu.
Nie, no, 3 miesiące do wejścia w życie to już nie może być projekt, szczególnie, że w czerwcu, no. Do czerwca trzeba to uruchomić, bo inaczej pieniądze Unii nie przepadną.
Ja rozumiem, że gdański magistrat od jutra rezygnuje z samochodów i wszyscy ci urzędnicy wycwanieni z korzystania ze strefy publicznej będą sami jeździć tymi tramwajami.
Chciałbym ich zobaczyć właśnie w tramwajach i autobusach. Andrzej Potocki, portal wpolityce.pl, tygodnik sieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego weekendu wszystkim.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal wybrzeże24.pl.
Dziękuję, pozdrawiamy Warszawę.
I gość specjalny Piotr Semka, publicysta tygodnika do rzeczy Gdańskie, serce bijące w Warszawie. Dziękujemy bardzo. Jarosław Popek, dziękuję Państwu bardzo i do usłyszenia.
Dobra, dzięki.
Studio Polityka.